No halo, dzień dobry kochani. Witam was serdecznie w kolejnym odcinku Jak być gejem i nie dać się zwariować. Słuchajcie kochani, na początku muszę wam bardzo podziękować za wasze wiadomości i wasze historie, bo są niesamowite i też zainspirowały mnie do zrobienia tego odcinka, ponieważ dzisiaj porozmawiamy o typach fanatykach. No i się możecie zastanawiać, że no coś dziwne, w tytule jest gej i fanatyk, no trochę się to nie spina, bo większość gejów jest agnostykami albo ateistami, nie? Ale powiem wam, kochani, że nie będziemy dzisiaj gadać tylko o gejach, oczywiście, bo tu nie chodzi tylko i wyłącznie o orientację, ale ogólnie o styl życia. Bo myślę, że taki fanatyzm religijny to jest jednak dosyć mocny styl życia. Na początku jeszcze chciałbym zaznaczyć w szczególności, że absolutnie nie mam na celu obrażać niczyich uczuć religijnych. Uważam, że wiara to jest fajna sprawa dla wielu ludzi. Myślę, że wielu osobom potrafi ona rozszerzyć światopogląd. Dzięki nim poznają nowych, fantastycznych ludzi, którzy myślą podobnie jak oni. I również jakby zwiększyć sens życia. W tym odcinku mówię tylko i wyłącznie o fanatykach religijnych, czyli o osobach, które są przegięte w drugą stronę, które kompletnie wszystko interpretują religią i w ogóle nie odchodzą od tych zasad, które są restrykcyjne i kładą bardzo mocny nacisk na to, żeby żyć tylko i wyłącznie w taki sposób, a po prostu reszta jest B. Tylko o takich osobach mówię. Dostałem od was kilka historii w tym temacie, dlatego uznałem, że to jest świetny temat, żeby go po prostu poruszyć. No i co? Może zacznę od początku, od swojej historii. Miałem typa. Jezus, w ogóle wy pewnie teraz myślicie, że ja miałem z 300 chłopaków. No nie, po prostu miałem super przykłady i wynosiłem z nich mocne lekcje. Miałem typa, spotykałem się z typem, który był fanatykiem religijnym. Totalnie. Słuchajcie, katolik, chrześcijanin, bardzo mocno wychowywany w katolickiej rodzinie. I na początku sobie pomyślałem, wow, this is something different, że może jednak to, że on tak religijnie podchodzi do życia, to pokaże mi jakąś ciekawą perspektywę i po prostu ciekawe doświadczenie, bo jeszcze z nikim takim się nie spotykałem, kto by tak mocno wierzył i tak dalej. No i co, chłopowi damy na imię Albert, bo to jest takie piękne, grzeczne imię, w sensie mi się tak przynajmniej wydaje. No i słuchajcie, spotykałem się z Albertem. No i wszystko fajnie, wszystko super. On bardzo był tą religią taki zainspirowany na początku. Tak mi się to wydawało, że wow, w ogóle ciekawe, że tak można mocno postrzegać świat przez pryzmat religii w ogóle. No i on tam, wiecie, chodził na te kółka różańcowe i tak dalej. Jakieś tam majówki, roraty, czy nie wiem, nawet nie pamiętam dokładnie, co to tam było. Ale no dużo do tego kościoła uczęszczał. No i na początku, jak się poznawaliśmy i to były to takie naprawdę bardzo wczesne etapy relacji, to było to takie inspirujące, bo uważam, że wiara to jest taka sprawa, która może fajnie ubogacić czyjeś życie. Jestem otwarty w takich sprawach i po prostu chciałem zobaczyć to trochę bardziej z bliska. No i oczywiście byłem zauroczony w typie, nie? Więc sobie myślałem, fajnie i w ogóle. No, ale po jakimś czasie zaczęła się taka sytuacja, że on tak mnie zachęcał, żebym z nim poszedł do tego kościoła, że tutaj jest taki fajny kościół, żebyśmy poszli tam na mszę, że tam jest tak ładnie, tam tak takie fajne ksiądz kazania mówi i tak dalej. Miałem takie, no dobra, no tam poszedłem z nim raz, drugi, trzeci, ale to było bardzo sporadyczne i też nie za bardzo miałem też ochotę. No i kiedy on mi dalej proponował, żebyśmy razem chodzili do tego kościoła, a ja już zaczynałem odmawiać, bo po prostu nie czułem takiej potrzeby, no to już była kwaśna minka i jakby ja mu powiedziałem, że no ja to brałem po prostu przez pryzmat tego, że on chce, żebym spędził z nim czas w taki sposób, uznawałem, że czemu by nie, jestem otwartą osobą i tak dalej, ale to nie jest jakby mój styl życia i nie czuję takiej potrzeby, żeby chodzić co chwilę do tego kościoła, więc sorry, nie? No i się pojawił troszeczkę problemik, słuchajcie, bo mu po prostu widać było, że jemu to jednak nie odpowiada, że on chyba chciał mnie tutaj przeciągnąć na właściwą według niego stronę mocy, żebym ja tam po tej stronie mocy siedział, a tu się okazało, że wcale to tak nie będzie wyglądać. No i tak troszeczkę się zdystansował i w ogóle. Ale powiem wam szczerze, że im bardziej go poznawałem, tym bardziej sobie uświadamiałem, że on jest jak zbity pies. że on po prostu czuje się jak nośnik grzechu największego, że on jest gejem, że z jednej strony jest jego taka wewnętrzna strona, która czuje to, że jest gejem, nie chciałaby się tego wstydzić i jakby czuje się z tym dobrze, ale z drugiej strony jest jego religijna strona, która cały czas mu w głowie mówi, że on jest totalnym grzesznikiem i że jak on w ogóle tak może żyć i w ogóle. No i on również miał takie podejście do życia takiej męczennicy. Że co to on nie robi, że Boże, jak on się poświęca po prostu dla tego świata, dla tego dobra, dla każdego znajomego, że to wyjście z tym znajomym na kawę to jest dla niego takie, no normalnie jakby jałmużnę komuś pod kościołem dał. Mnie też tak trochę to dziwiło podejście, że jak można być tak niewdzięcznym i tak nie cieszyć się z życia, tylko interpretować wszystko po prostu pod to, jakim to ja męczennikiem nie jestem, że ja tą katorgę na tym świecie przeżywam. Nie wiem, dziwne totalnie. Ale... Słuchajcie, sytuację przebiło to, jak nie zgadzaliśmy się w jakimś temacie, który nie był bezpośrednio religijny, ale pośrednio zahaczał o religię i totalnie się w tym zdaniu nie zgadzaliśmy, ale ja szanowałem jego zdanie oczywiście. To nie było tak, że się pokłóciliśmy czy coś, a on wtedy powiedział tekst typu: Boże, odpuść mu te grzechy, bo on nie wie, co mówi. I jak ja to usłyszałem, to normalnie mnie wykręciło, normalnie w rzymskie 8 sobie myślę, no nie. No kurde, tak nie będzie. To nie ma sensu po prostu. No więc się rozstaliśmy i przestaliśmy ze sobą gadać. Ja naprawdę bardzo definitywnie zakończyłem tę relację. Nie chciałem mieć z nim nic wspólnego, bo sobie uświadomiłem, że totalnie jakby to jest bez sensu. Taka relacja, nie odpowiada mi to. Wyjaśniłem mu, o co chodzi oczywiście. No i jakiś czas później usłyszałem od jakiejś tam wspólnej znajomej, że on mówi, że on jest taki pokrzywdzony przeze mnie, że on tak dobrze dla mnie chciał, że on chciał mnie na prostą wyprowadzić, a ja po prostu uznałem, że o, ja wybieram zło, słuchajcie. No to po prostu to był taki kicior wtedy, że chyba dobre 3 dni się z tego śmiałem. Ale powiem wam, że zauważyłem bardzo ważną kwestię, że on miał takie podejście do życia, że on życia nie brał na klatę, tylko brał na klatę religii. Że on przez to, że bezpośrednio patrzył przez pryzmat religii na całe życie i na to wszystko, co się wydarza, to on sam nie potrafił do końca jakby wziąć konsekwencje za swoje czyny i działania, a przede wszystkim za uczucia. I usprawiedliwiał to zawsze wiarą i Bogiem. Że jak sobie nie radził tam z jakimiś emocjonalnymi sprawami, to mówił tekst typu, że o, Bóg mi pomoże, czy coś tam, nie? Jakieś takie tego typu rzeczy. No i powiem wam szczerze, że przygotowując się do tego odcinka, zgłębiłem troszeczkę sprawę, bo wpisałem w Google fanatyzm religijny i zacząłem czytać po prostu. I pięknie znalazłem odpowiedź już w pierwszym akapicie, ponieważ jest napisane tak. Z psychologicznego punktu widzenia nadmierna religijność może być wynikiem psychicznej regresji. W tej sytuacji dorosły człowiek przyjmuje mentalność kilkuletniego dziecka, które przeżywa okres tak zwanego myślenia magicznego. Na czym on polega? Jest to etap, w trakcie którego dziecko przeżywa zjawiska psychiczne i materialne jako zmieszane i automatycznie powiązane. Potrzebuje odwołać się do magii, aby poradzić sobie z frustracją, zagrożeniem i bezradnością, której doświadcza. Na tym etapie rozwoju jest to zdrowa i naturalna reakcja, która umożliwia utrzymanie równowagi psychicznej. No i tak jeszcze sobie sprawdziłem, bo tutaj jakiś był link do nerwicy eklezjogennej. Tak, przeczytałem to wolno, bo musiałem po prostu się zagłębić w ten tekst. Czym to jest, słuchajcie? Czy religijność może prowadzić do zaburzeń psychicznych? Okazuje się, że tak. Zaburzenie psychiczne wynikające z przekonań religijnych to tak zwana nerwica eklezjogenna. Eklezjogenna? Tak, eklezjogenna. Czy za jej powstanie odpowiada jednak dany system religijny czy sposób praktykowania religijności? W jakich warunkach najczęściej powstają nerwice eklezjogenne? Jak sobie pomóc, gdy naszym życiem kieruje nieustanny strach przed wiecznym potępieniem? Kolejny artykuł stara się być próbą udzielenia odpowiedzi na te pytania. No, także słuchajcie, strona się nazywa Opus Anima, nerwica eklezjogenna, żeby nie było, że nie podaję linków, nie? No i też, żeby nie było, że jakąś szmierę wam wciskam z Google, wiecie. Psychoterapia we Wrocławiu i to jakiś pan profesor to prowadzi z psychoterapii i w ogóle, więc myślę, że to całkiem legitne źródełko. Tutaj 4-letni kurs psychoterapeutyczny z akredytacją Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego, certyfikowany kurs, dobra. Okej, wydaje mi się, że to jest legit, to raczej nie jest szmira. Naprawdę wystarczy wpisać w Google i się okazuje, że coś tu jest kurde nie tak. Te wszystkie Piotrusie Pany, takie wiecie, turbo religijne, turbo fanatyczne, to są wyjaśnione w pierwszych akapitach wujka Google. A dlaczego nawiązanie do Piotrusiów Panów? Słuchajcie, bo zazwyczaj Piotrusie Pany nie potrafią wziąć odpowiedzialności za swoje działania. i tak sobie skaczą po tych obłoczkach i myślą o niebieskich migdałach. I tutaj jakbyście chcieli się głębiej, bardziej psychologicznie zagłębić w to stwierdzenie, jakim jest Piotruś Pan, to polecam wam bardzo odcinek Marty Niedźwieckiej o Zmierzchu, sezon 4, odcinek 2, Piotruś Pan VS Kreon. I tam jest pięknie opisane to z perspektywy psychologicznej, no bo po prostu Marta Niedźwiecka rozwala w tych tematach, więc bardzo polecam, jakbyście się chcieli zagłębić. No ale jest jeszcze ciekawe pytanie, skąd się to bierze? Czy ktoś się kiedyś nad tym zastanawiał? No i ja się tam przykład nad tym zastanawiałem i znalazłem właśnie takie bardzo fajne zdanie. Kiedy jednak myślenie magiczne występuje u osoby dorosłej, trudno określić to jako reakcję w pełni zdrową i naturalną. Wydaje się, że takiego właśnie myślenia doświadczają osoby fanatyczne religijnie. Wszystko, co wywołuje u nich poczucie frustracji czy zagrożenia, muszą sobie tłumaczyć odwołaniem do sił nadprzyrodzonych. No i myślę, że to jest całkiem mądre zdanie i może być odpowiedzią na to pytanie, ale zostawiam je na koniec otwarte, bo myślę, że nie jestem aż tak doświadczony w tych kwestiach, żeby wyrażać w swoje zdanie, że tak jest, tak wygląda rzeczywistość na 100% i tak się sprawy mają, bo myślę, że to jest taka kwestia, na temat której można by napisać dobrą książkę psychologiczną, więc to pytanie, czym samo w sobie jest to zjawisko, jakim jest fanatyzm religijny, zostawiam otwarte. No ale słuchajcie, wracając do meritum. Miałem taką sytuację i naprawdę to nie jest ściema. Ja normalnie miałem wrażenie, że jakoś los mi zesłał tą sytuację, bo to było, pamiętam, niedługo po tym, jak się spotykałem z tym typem fanatykiem, dosłownie kilka miesięcy, i jeszcze tak w głowie mi to tam troszeczkę czasami trybiło, że się zastanawiałem nad tym, jakim takim fanatykiem można być i w ogóle. No i jechałem, słuchajcie, to był niski sezon w PKP. Jechałem pociągiem w przedziałowym wagonie. No i sobie siedzę w przedziale, przyszła do niego dziewczyna. Siedziała naprzeciwko mnie. No i jakoś tak wyszło, że zaczęliśmy rozmawiać. Już nie pamiętam, jak to się zaczęło, bo zawsze w PKP to jest ciężko, żeby zacząć jakąś rozmowę, ale jakoś tak czytała jakąś książkę, którą kojarzyłem i zacząłem z nią o tym rozmawiać i zaczęliśmy rozmawiać o życiu. I opowiadała mi, że potrzebowała teraz trochę czasu, dlatego że jest świeżo po rozstaniu z typem. I zaczęła mi opowiadać, słuchajcie, że miała typa buddystę. No i ten typ buddysta bardzo, była z nim 2 lata i bardzo on próbował ją do tej religii przekonać, pokazywał jej to, jeździł z nią na te zjazdy, w sensie zapraszał, żeby ona z nim pojechała i tak dalej. Ona była bardzo ciekawa świata i bardzo ciekawa w ogóle innego spojrzenia na życie, więc oczywiście z nim jeździła. Ale no po prostu w pewnym momencie przestawało jej to trochę odpowiadać, w sensie, że fajnie, że masz swoją religię, cieszy mnie to i tak dalej. Jeżeli czujesz, że to cię spełnia, to jak najbardziej ekstra, ale jakby to nie jest moja droga do końca i chciałbym, żebyś to uszanował, nie? No i opowiadała mi, że on miał w ogóle samych znajomych tych buddystów, że tylko się w takich kręgach obracał, że bardzo był zamknięty na innego typu światopoglądy. No i nie przepadał za jej znajomymi, bardzo przekonywał ją do swoich znajomych, żeby to czas akurat z nimi spędzała, a nie z tymi swoimi. I finalnie powiedziała mi, że po tych 2 latach tego związku, to ona straciła bardzo dużo relacji ze swoimi przyjaciółmi prawdziwymi, z którymi wcześniej miała rewelacyjny kontakt, bo on tak trochę nastawiał ją przeciwko nim. No i bardzo ją do tej religii próbował zachęcić i kiedy ona mu uświadomiła już to debitnie, że ona jakby cieszy się, że on ma swoją tam religię, ale że ona trochę nie za bardzo się z tym odnajduje, to typ ją zaczął po prostu spławiać. Stał się super chłodny, nie miał dla niej czasu, chociaż mieszkali razem, to znikał na kilka dni, pojawiał się, nie chciał za bardzo z nią gadać i tak dalej. I chociaż na naprawdę bardzo wielu płaszczyznach się super dogadywali, to w końcu jej powiedział, że nie mają kompatybilności energetycznej i po prostu ją rzucił. No i słuchajcie, wziął swoje manaty i się wyprowadził. I koniec. Nie było w ogóle sytuacji, nie? I mówiła mi, że bardzo ją to zaciekawiło, że w tej religii na przykład jest coś takiego, w tym tam kręgu ichniejszym, że jest ta religia przekazywana z ust do ust tylko do osoby, która wykazuje otwartość i chce to poznawać. No i ona mi mówiła, że to było ciekawe, że ona pokazywała mu, że nie za bardzo jest zainteresowana rozmową na ten temat i tak dalej, a on dalej po prostu cisnął, pokazywał ten światopogląd, tak trochę na siłę, tak trochę za mocno i tak dalej. Że czasami właśnie bywały niekomfortowe sytuacje, które były spowodowane tym właśnie. No i że chyba dobrze wyszło po prostu, że się rozstali. Wiadomo, bolało ją to bardzo, bo była w nim super zakochana i tak dalej, ale no, że jakby pora było się rozstać najwyraźniej i jeżeli wybrał taką drogę, to proszę bardzo, nie? No i pamiętam, że ta rozmowa w pociągu z nią była bardzo taka otwierająca oczy i właśnie dużo mi też mówiła właśnie, że chłop nie podejmował żadnych decyzji, nie chciał podjąć żadnych decyzji, nie chciał, żeby później spłynęły na niego jakiekolwiek konsekwencje ze względu na to, jakie decyzje podjął. Tak po prostu sobie właśnie pływał w chmurkach, nie? No i wiadomo, no to jest fajne na jakiś czas i to jest inspirujące i to jest piękne i ona sama mi powiedziała, że super się w nim zakochała przez to i że tak pokazał jej taki magiczny świat właśnie, taki inny niż wcześniej, że ona była taką osobą, która jednak mocno stąpa po ziemi, jest bardzo realistką, a on był zupełnym przeciwieństwem i prawdopodobnie to ją tak do niego przyciągnęło, że tak mocno się w nim zakochała, no ale na dłuższą metę po prostu to nie funkcjonowało, nie? No ale ha, 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 dostałem taką super historię na moim Instagramie. Oczywiście wciąż zachęcam serdecznie do dzielenia się swoimi historiami na moim Instagram, jak być gejem, i na moim Gmail, jak być gejem, @gmail.com. Słuchajcie, damy chłopakom na imię Michał i Kacper. Chociaż nie wiem, czy chyba Kacper był chyba w ostatnim odcinku, to musimy zmienić to imię. Wojtek, niech będzie Wojtek, słuchajcie, Michał i Wojtek. Chociaż Wojtek też chyba był ostatnio. Dobra, nieważne, niech ten Michał i Wojtek będą. No i słuchajcie, ten Michał to był po prostu jak Michaelo Angelo jakiś normalnie, fanatyk, katolik, totalnie heroik, nie? Słuchajcie, kółka różańcowe, właśnie, wszystkie te takie dodatkowe rzeczy tam, co się chodzi do kościoła, różańce i tak dalej, drogi krzyżowe, uwielbiał, po prostu super się w tym odnajdywał i tak dalej. Wojtek się w nim totalnie zakochał. No bo po prostu tak wyszło, nie? Że byli razem. No i tutaj Wojtek mi przekazał takie informacje niesamowite, że najpierw Michał go bardzo zachęcał, żeby chodził z nim do kościoła, ale pod warunkiem, że nie będzie tutaj żadnej w ogóle koneksji, że oni mogą być parą, że absolutnie w kościele nie można tego w żaden sposób pokazać i oni nawet obok siebie nie mogą siedzieć w ławce. No way. No i ten Wojtek był taki dosyć zdziwiony, że taka sytuacja ma miejsce, no ale dobra, poszedł z nim tam parę razy. I słuchajcie, chłop wszystko wyjaśniał tą religią swoją, że wszystko po prostu, co się dzieje, wszystkie decyzje, wszystkie anomalie i rzeczy, które trzeba wyjaśnić w jakiś sposób, wyjaśniał religią, wszystko po prostu przez pryzmat religii traktował. Ale co najważniejsze, słuchajcie, typ był pełen pogardy do siebie, taki męczennik totalnie, że on jest gejem. I na początku, przez to, że Wojtek był w nim tak mocno zakochany, to tak chciał wyciągnąć go trochę z tego, żeby pokazać mu, że on naprawdę nie ma powodu do zadręczania siebie, że jest orientacji, która nie jest akceptowalna teoretycznie przez jego religię, czy tam stylu życia, ale że naprawdę można żyć szczęśliwie i że jakby to, co Kościół mówi, to jest jedno, ale to, że ma wiarę, w którą wierzy, to jest druga sprawa. No, ale Michał nie dawał za wygraną, słuchajcie. No i przez to, że patrzył na wszystko przez pryzmat religii, to po jakimś czasie, jak się spotykali, wychodziło, że on po każdym seksie z Wojtkiem szedł do spowiedzi, słuchajcie, i się z tego rozgrzeszał, dlatego że wiedział, że zgrzeszył grzechem jakimś tam śmiertelnym czy coś. I normalnie seks był coraz rzadziej, dlatego że Michał miał świadomość, że jak będą uprawiać seks, to on musi iść do spowiedzi, nie? Więc jak już Wojtek miał tę świadomość i wyszło po prostu to na jaw, że ten chłop chodzi do spowiedzi za każdym razem, no to trochę przestawał mieć ochotę na ten seks, bo wiedział, że jeżeli on to robi z czystej żądzy, ale tak światopoglądowo dla niego to jest bardzo złe, to nie jest wcale przyjemne uprawiać seks z kimś takim, bo to wcale nie daje nic dobrego. No i sypiali coraz rzadziej ze sobą. No i Wojtek myślał, że trochę tego Michała wyprowadzi na taką bardziej fair ścieżkę w stosunku do samego siebie, że trochę będziesz szczęśliwszy sam ze sobą, jak zrozumie, że no to, że on wierzy, to jest jedna sprawa, ale to, że zadręcza się cały czas tym wszystkim, jak sprawa wygląda, to nie ma to żadnego sensu i doprowadza do depresji jakiejś i w ogóle do jakichś takich załamań emocjonalnych, bo coraz częściej takie sytuacje miały miejsce. Aż w pewnym momencie, słuchajcie, Wojtek zauważył, że po seksie ten Michał robi głodówkę dwudniową. I'm not fucking joking. On mi napisał, że ten typ robił głodówkę. Że on nic nie żar. No i na początku trochę mu głupio było przed tym Wojtkiem, żeby się przyznać, że to jest właśnie przez religię. I mówił, że no, że tam ostatnio robi sobie takie resety swojego układu trawiennego i tak dalej, że to jest zdrowe, że mu poleca, żeby też spróbował i tak dalej. No ale pewnym momencie, przy kolejnym jakimś tam załamaniu nerwowym lekkim, jak Wojtek z nim rozmawiał, to Michał powiedział mu, że on się tak czuje winny po prostu po tym seksie z nim, że on tę głodówę robi po prostu, żeby odkupić swoje grzechy. Czujecie? Nie, no nie mogę. Masakra, jak czytam te historie po prostu, to o, masakra, coś strasznego. Bardzo współczuję mu, że ma takie nastawienie do życia, ale wracajmy do meritum. No i słuchajcie, dla Wojtka to były już takie red flagi i tak bardzo widział, jak ta relacja wpływa negatywnie na jego stronę i również na stronę tego Michała, który z jednej strony chce z nim być, ale z drugiej strony religia mu nie pozwala i robi coś przeciwko sobie. Normalnie wiecie, jak te wampiry w tych takich serialach, co nie piją krwi ludzkiej, tylko zwierzęcą, bo nie chcą nikogo skrzywdzić, czy czują się źle. Nie no, może to jest kiepskie porównanie, ale takie po prostu, wiecie, normalnie wewnętrzna bitwa, co tu ze sobą zrobić, bo światopogląd mówi jedno, ale jednak swoje potrzeby własne i swoje szczęście życiowe się z tym kłóci. No i słuchajcie, Wojtek po prostu w pewnym momencie nie dał rady i się z nim rozstał. Powiedział mu, że po prostu to jest dla niego za ciężkie, że on powinien iść do psychologa albo do psychiatry i że on tego nie widzi na dalszą metę. No i Michał oczywiście przeżył to rozstanie bardzo boleśnie, popłakał się i tak dalej. I przez kolejne 2 tygodnie była cisza, a później Michał odezwał się do Wojtka, że poszedł do psychologa jakiegoś tam katolickiego, chrześcijańskiego, który się okazał księdzem, i ten ksiądz powiedział mu, że bardzo dobrze wyszło i że nosi swój krzyż przez całe życie, który jest właśnie naturą homoseksualną i że to jest jego krzyż, który musi po prostu całe życie dźwigać i tak to właśnie powinno wyglądać. No i Wojtek, który myślał, że jakiś psycholog mu poukłada w głowie trochę lepiej, nagle dostał strzała w mordę i się okazało, że no, 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 idzie to w zupełnie inną stronę. Więc finalnie po prostu zrezygnował z tej relacji. No i właśnie, słuchajcie, Wojtek mi jeszcze napisał takie podsumowanie ładne. Myślę, że warto je przeczytać. Myślę, że kiedy pojawia się taki red flag w relacji, to warto bardzo szybko coś z nim zrobić, bo takie sytuacje ryją psychikę na zdecydowanie dłuższy czas, niż ta relacja trwa i bezpośrednio wpływają na twoją samoocenę. O, ładnie to podsumował. Bo mam wrażenie, że właśnie patrząc na jedną stronę medalu, widzimy osobę, która ma jakiś trochę problem właśnie ze swoim fanatyzmem i z podejmowaniem decyzji i wieloma aspektami, które się z tym wiążą pośrednio bądź bezpośrednio. I to jest taki ich styl życia, po prostu za pomocą którego funkcjonują na co dzień. I może on znacznie odbiegać od naszego stylu życia. A kiedy bardzo się zakochujemy w kimś, kto ma zupełnie inny światopogląd, to nawet nie wiecie czasami, jak łatwo przejść na zupełnie inną perspektywę i uważać zupełnie co innego, niż się uważało jakiś czas temu. I może to również negatywnie wpłynąć na wasze postrzeganie rzeczywistości. Także kochani, jak spotkacie jakiegoś typa fanatyka na swojej drodze i poczujecie to, że jest mocno, jest grubo, to bardzo polecam wam zastanowić się, czy warto wchodzić w taką relację. Bo kochani, w przeciwieństwie do pietusiów panów, którzy nie chcą absolutnie brać odpowiedzialności za wszystko, co robią, to pamiętajcie proszę o tym, że to, co robimy w życiu, każde nasze działanie, i tutaj nie straszę, ale wiąże się z jakimiś konsekwencjami. I po co sobie, kolokwialnie mówiąc, narobić do psychiki i później z takimi problemami się zmagać, jeżeli taki red flag się pojawia na początku. Myślę, że fanatyzm religijny to jest coś, co jest bardzo radykalne i ciężkie do zwalczenia w głowie takiej osoby, która takie zachowania przejawia. I myślę, że warto się zastanowić, czy opłaca się nam taka relacja. Mam nadzieję, że dzisiejszy odcinek wam się spodobał i wkrótce zapraszam do kolejnego. Pa!